Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj jesteśmy w tej trójce, która mówi o wielkich książkach, więc witam Tomasza Rowińskiego.
Dzień dobry.
I Pawła Grada.
Dzień dobry.
A książką, o której dzisiaj będziemy mówili, jest książka zupełnie, jak na te obszary, które przemierzamy, to zupełnie współczesna, bo René Girarda, Kozioł ofiarny, książka, która miała swoją premierę w roku 1982. I to jest chyba z tych, o których do tej pory mówiliśmy, książka najnowsza. Najmłodsza, można powiedzieć, bo najbliżej był Marshall McLuhan z Galaktyką Gutenberga, a więc bardzo już jesteśmy blisko naszych czasów i tu może wbijemy te żelazne, graniczne słupy.
Ale, taką mapę musimy sobie zrobić, że daty, kiedy kolejne są, dzieła powstawały.
Książka, którą się mamy zająć, to Kozioł ofiarny. To jest oczywiście, przypomnijmy, no może utwór chyba najbardziej znany z twórczości Girarda. Niemniej, co trzeba mocno podkreślać zawsze, no ani nie jedyny, ani nie, można powiedzieć, w sposób oczywisty, wyrastający ponad pozostałe. Można raczej powiedzieć, że jego twórczość to jest przez kolejne tytuły dość konsekwentne budowanie pewnej wizji antropologicznej. Gdzieś u początku tego jest książka, o której kiedyś w zupełnie innej okazji w Konwersatorium rozmawiałem z Piotrem Kaznowskim, mianowicie książka o kłamstwie romantycznym. Tutaj właściwie jest ona na tym szlaku poszukiwań, pierwszym takim mocnym punktem. Tam René Girard, pokazując to na przykładach twórczości powieściopisarzy XIX-wiecznych, pokazywał atmosferę, tak, układ, tak, antropologiczny, w którym rodzi się pożądliwość i rywalizacja mimetyczna. Mnie osobiście wydaje się, że to jest wątek przynajmniej równie ważny jak wnioski, które mamy w Koźle ofiarnym, które z kolei są już przejściem od rozważania samej rywalizacji do problemu znajdowania ofiary, tak, która ma oczyścić atmosferę.
Ale miałem się, że to jest dosyć wszystko ezoteryczne, tak, dla naszych słuchaczy, więc jakbyś
zdajmy
powiedział,
sobie sprawę.
Dlaczego chcemy o Girardzie porozmawiać? Znaczy, dlaczego akurat o Koźle ofiarnym? Dlaczego ta książka jest wielka?
No każdy z nas spróbuje na to pytanie odpowiedzieć. Gdy się czyta Kozła ofiarnego, to nie ma się wrażenia, zresztą nie jest to łatwy w lekturze utwór. Ja nie na każdej stronie czułem się, jakby to powiedzieć, przez niego od razu, czy nie wszystkie tezy wydawały mi się od razu, nawet po wielu stronach, tak, jakby do końca przekonująco przedstawione. Widziałem autora, o którym ja już wiem, że jest wielką intelektualną figurą, a która na moich oczach w tej książce zmaga się, jak powiedzmy, jako życie, cały czas boksując się z niewymienionymi z imienia i nazwiska jakimiś strasznymi zastępami krytyków. To jest jeden z tych autorów, który bardzo przeżywał opory, na które napotykał i daje temu wyraz, unieśmiertelnia swoich polemistów w ten sposób. Warto zaznaczyć takie sprecyzowanie, które sam Girard gdzieś tam, może nie w głębi, ale po dobrych paru stronach swojego utworu czyni, mianowicie odsuwając na bok takie skojarzenie, którym można żyć, gdy się w ogóle nie przeczyta tej książki, tylko po prostu popatrzy na tytuł Kozioł ofiarny, no jest to wręcz przysłowiowa, tak? No jest figura, tak? Taki topos, którym się możemy posługiwać, wcale nie wiedząc nic o myśli Girarda, o sensie, który on nadaje temu, prawda? Kozioł ofiarny, każdy z nas zapytany, co to znaczy, powie po prostu, że no mamy do czynienia z takim zabiegiem rytualnym, polegającym na tym, że no nawet w Księdze Kapłańskiej jest to dokładnie opisane, ale przecież to jest w ogóle w tych rytuałach różnych religii pierwotnych to się pojawia, mianowicie no, wspólnota potrzebuje raz na jakiś czas złożyć swoje zło i swoje grzechy na jakieś, no, najlepiej zwierzę. Właśnie najlepiej na kozła, którego się albo zabija, albo gdzieś wypędza. Najlepiej się gdzieś wypędza i który w związku z tym samo to wypędzenie jest oczyszczeniem. Ciekawe, bo Girard dystansuje się od tego rozumienia sprawy i chyba najciekawszą częścią jego utworu jest przekonywanie nas, pokazywanie nam tego, że najbardziej chciałem powiedzieć interesującą, tak, najbardziej ostro działającą, tak, działającym przypadkiem kozła ofiarnego jest ten, w którym uczestnicy działania nie są w ogóle świadomi tego, że mają do czynienia z tym schematem, prawda? Czyli my nie mamy do czynienia z premedytowanym takim zabiegiem, który w rytuale zostaje następnie przez wszystkich świadomie, tak, uczestniczących w tym rytuale odegrany, tylko że mamy do czynienia z sytuacją społeczną, w której z jednej strony ofiarę się wybiera instynktownie, składa się na nią rzeczywiście odpowiedzialność za zło, które trapi wspólnotę, czy jakąś grupę ludzi, może tłum, bo to nie zawsze jest wspólnota w sensie takim no, klasycznego jak związku ludzi, tak? Tylko może po prostu jakiejś zbiorowości ludzi, którzy potrzebują oczyszczenia atmosfery w jakimś konflikcie. No i następnie, co jest dalszym elementem tej konstrukcji i dla mnie zawsze jakimś najbardziej tajemniczym, że żeby w jakimś sensie dopełnić tego, to ten niszczony, ta ofiara, na którą się to wszystko składa, równocześnie jest jednak obkładana jakimś rodzajem szacunku i kultu. To znaczy, że równocześnie jest czymś, co musi zostać zniszczone, a równocześnie jakby za to zniszczenie jest w pewnym sensie nagradzane, tak, tym, że...
To zwykle już po śmierci.
Tak, zwykle już po śmierci.
Zostaje ubóstwiony.
Tak. Zostaje ubóstwiony. No i tak jakby wszyscy czcimy, taka jest teza Girarda ostatecznie, o ile nie zostaniemy wyprowadzeni poza tę sytuację przez chrześcijaństwo, bo taka jest teza tej książki, że chrześcijaństwo jest złamaniem tej morderczej logiki, ale że dopóki nie zostaniemy przez chrześcijaństwo wyprowadzeni poza ten mechanizm, to właśnie we wszystkich, on najwyraźniej pokazuje to w mitach, tak? Ale przecież nie, w ogóle w żaden sposób nie chce nas przekonać, że to nie działa potem, tak? Nie działa w inny sposób, ale w dalszym ciągu działa, jest zwykłym mechanizmem w każdej relacji ludzkiej, która nie jest relacją odkupioną, tak, czy która nie jest relacją wprowadzoną w logikę chrześcijaństwa, tak to można powiedzieć. Z tego powodu, wydaje mi się, odpowiadając tobie, Tomku, książka jest dlatego ciekawa, bo jest jednym z takich objawień, to znaczy deszyfracji, odkrycia pewnego mechanizmu, który nie bierze się tylko z głowy oświecenia autora, który nagle mówi, ja to wszystko widziałem i wam pokazuję, tylko jest równocześnie w stanie pokazać na tekstach kultury, na świadectwach dotyczących różnych epok, że ten mechanizm istnieje. Dlatego mówimy o geniuszu poszczególnych autorów, że są w stanie nie tylko nas oświecić swoim natchnieniem, ale pokazać również coś, co jesteśmy w stanie swoim intelektem, jesteśmy w stanie za tym nadążyć. Nie wiem, czy was przekonał.
No przekonał, tym bardziej, że ten element objawienia, jaki jest obecny w tej książce, sprawia, że on jest, bywa dla czytelnika, myślę, że wiele osób lektora Girarda irytuje. Tak? To jest autor, który posiada różne certyfikaty prawdziwego naukowca, wykłada na Stanfordzie, prawda, jest szanowanym badaczem, ale jednocześnie pisze książki w taki sposób, jakby próbował wyjaśnić wszystko, tak? Czy podstawy ludzkiego działania, kultury, pragnień i no, objawienie to jest kategoria religijna, tak? Znaczy, po badaczu się raczej spodziewamy wyjaśnienia zjawisk, naświetlenia, eksplikacji, ale niekoniecznie objawień, a tutaj ewidentnie siła, jakby rozmach jest taki, że rzeczywiście to czasami wygląda tak, jakby autor chciał nas po prostu właśnie oświecić.
Wracamy do rozmowy o koźle ofiarnym, jednym z podstawowych dzieł francuskiego antropologa René Girarda, wielkiego właśnie maga antropologii, tak żeby powiedzieć. Jego niedawna śmierć spowodowała więcej niż kilka notatek w prasie. Jednak jakby to powiedzieć, jest to moment jakiejś pokoleniowej, nie tylko zmiany warty, ale także no, jakiegoś podsumowania jego dorobku. Wtedy się tych podsumowań parę ważnych w świecie pojawiło. Niemniej, no, my teraz wracamy do tej książki tak, jakby tego całego splendoru i tej całej aureoli nie było. Tylko chcemy sobie porozmawiać o książce, gdzie ona jest przekonująca dla was. Tak? Ja powiedziałem o pewnym wybuchowym charakterze tej książki, o tym, że ona rozświetliła pewne rozwiązania, pokazała, które ludzie mówią, no coś rzeczywiście to jest przekonujące, to robi wrażenie, ale z drugiej strony trochę na zasadzie takiej, że albo to w całości przyjmujesz, no albo po prostu dalej, wiedząc, że Girard to wielka postać, tak? Po prostu kupujesz tylko sam klucz, ten kozioł ofiarny, tak? Kozioł ofiarny, każdemu ten kozioł się z najróżniejszymi skojarzenia. Mamy napęczki artykułów, w których posługują się autorzy tym kluczem generalnie, nie zawsze wchodząc w samą istotę girardowskiej myśli. Zgodnie z naszym zwyczajem, każdy przychodzi tutaj z jakąś rzeczą, którą z tej książki wyczytał jako szczególnie dla niego ciekawego, więc Pawła Grada teraz pytuje, co...
Ja zacznę od takiego doświadczenia czytelniczego i z tego, co wiem z rozmów z nimi czytelnikami, że Grada to jest chyba dosyć... Nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale to jest częste zjawisko. Otóż to jest taki autor, który, kiedy się go rozpoczyna się lekturę, to ma się poczucie, że to jest po prostu niemożliwe, że ta teoria jest jakaś całkowicie arbitralna, nie wiem, przeszarżowana, tego za dużo, autor za dużo chce. A potem powoli to uczucie niedowierzania, takiego jakiegoś zdziwienia zamienia się w przekonanie, że to jest, że to musi być prawda całkowicie. I te same cechy właśnie, które wcześniej sprawiały, że nie wierzyliśmy, zaczynają przemawiać na korzyść, bo po prostu, bo się okazuje, że jeśli tak wydawałoby się przygodna, arbitralna, przypadkowa teoria potwierdza się tak często, kiedy on przystępuje na analizę tekstów, no to znaczy, że musi być prawdziwe. Znaczy, co mam na myśli, tak? Czy mamy na myśli to, że mamy do czynienia z autorem, który nam zapowiada, że wyjaśni nam nie mniej, nie więcej, tylko po prostu podstawowy mechanizm rządzący powstawaniem społeczności ludzkich, tak? Girard twierdzi, że pierwszą przyczyną w ogóle ludzkich działań i całego tego procesu, który rozpoczyna tworzenie się wspólnoty, jest pragnienie, czy pożądanie. Ono ma charakter właśnie mimetyczny, czy naśladowczy. Czy ludzie nie pragną po prostu jakichś obiektów kierowani instynktem naturalnym. Też są takie potrzeby, ale generalnie potrzeby, którymi ludzie żyją, są potrzebami wynikającymi z naśladownictwa. Pragniemy tego, czego pragną inni, tak? Znaczy, to powiedzmy jest rzecz, którą łatwo obserwować, widząc zabawy małych dzieci, prawda, które zwykle kierują swoją uwagę ku temu, co akurat rówieśnik pożąda, ale zdaniem Girarda to działa też w przypadku jak najbardziej ludzi dorosłych. No i właśnie ten naśladowczy charakter pragnienia ma takie konsekwencje, że to jest pragnienie ślepe. Znaczy ono jakby nie wynika właśnie z potrzeb naturalnych czy jakichś rozumnych, tylko jest właśnie arbitralne. I ta arbitralność powoduje, że musi te pragnienie mieć źródłem konfliktu. Znaczy ludzie pragną tego, co inni, a więc tych samych rzeczy, co doprowadza do, że eskaluje konflikt i jego rozwiązaniem jest wybranie jednostki, wyłączenie jej ze wspólnoty i złożenie w ofierze. I to rozładowuje, można powiedzieć, to napięcie i scala grupę i potem ten kozioł ofiarny, który jeszcze przed chwilą był obarczony wszystkimi winami, był stereotypizowany, przypisywano mu wszystkie najgorsze cechy, również nie tylko właśnie jakieś osobowościowe, ale i fizyczne, zostaje uznany za właśnie takiego patrona wspólnoty, czy też Boga. No i ta teoria, powiedzmy, jeśli ktoś nam chce powiedzieć, że będzie nam wyjaśniał podstawy powstawania ludzkich społeczeństw, no to spodziewamy się, że skoro ma mówić o sprawach tak podstawowych i ogólnych, no to nam bardziej jakoś taki sposób geometryczny, tak? Znaczy wyjdzie od pierwszych zasad, jakichś takich naprawdę bardzo ogólnych, a tutaj ktoś od razu wchodzi w bardzo szczegółowe rozważania z psychologii, przekonuje nas, że ludzkie pragnienia mają zawsze, albo najczęściej charakter właśnie taki naśladowczy, no to jest jakieś takie, wydaje się, arbitralne. Tylko że potem ta teoria, albo właściwie ona równolegle, tak? Bo to nie jest tak, że on wykłada ją najpierw, a potem pokazuje na przykład, tylko właśnie od razu, można powiedzieć, przechodzi do ilustracji. Czy to będzie mitologia skandynawska, czy to będą opowieści mitologiczne z Ameryki Południowej przekazane nam przez hiszpańskich podróżników, czy to będzie mitologia grecka, mit Edypie, który tak jest zbudowany, tak, że mamy do czynienia z konfliktem wspólnoty, osobą, której jakby wina pozwala tą wspólnotę jakby uwolnić od kryzysu, którą trapi. To się zaczyna potwierdzać, tak? Ta książka, którą mamy tu przed sobą, czyli Kozioł Ofiarny, zaczyna się od, nie od powieści, można powiedzieć, mitologicznej, tylko od relacji o prześladowaniu Żydów w południowej Francji w XII, tak? Czy w XI wieku, już nie pamiętam. W każdym razie to jest...
Maszot, czyli
XIV wiek. I to jest opowieść, w której występują wszystkie te elementy. Jest kryzys wspólnoty, są niesamowite znaki na niebie i ziemi, które towarzyszą kryzysowi, jest kozioł ofiarny, czyli Żydzi, którzy zostają. I co do tego my, czyli współczesni, nie mamy wątpliwości, to prześladowanie Żydów ma mieć takie właśnie konsekwencje, że przekonaniu wspólna, która dokonuje tego prześladowania, oczyszcza ją. I teraz Gerard mówi, skoro mamy przekonanie, że w przypadku Żydów to jest opis realnego prześladowania i ta sama struktura powtarza się właśnie w powieściach mitologicznych, dlaczego nie uznać, że mity są również takimi samymi, jakimiś zniekształconymi właśnie, pełnymi kłamstw, ale jednak śladami jakichś dawnych prześladowań. I tutaj jakby właśnie chciałem powiedzieć o tym, co jakby już odchodząc od tego mojego osobistego wrażenia, o tym, co mnie tutaj jakby szczególnie interesuje, to jest to, że on rzeczywiście wprowadza kategorię objawienia. Czyli mówi, że zasadnicza struktura wszystkich religii, w sensie ścisłym religii, tak jak on to rozumie, czyli opartych na micie, bo u niego to jest takie tożsamienie, jest taka, że to są opowieści, które służą właśnie ukryciu tej prawdy o tym, że te ofiary były niewinne i że zostały wybrane całkowicie arbitralnie tylko po to, żeby rozwiązać ten konflikt, tak? Że te opowieści są śladem pewnych realnych zdarzeń, ale te mitologiczne elementy, na przykład jak w opowieści o prześladowaniu Żydów, katastrofy jakieś spadające deszcze kamieni, albo z drugiej strony różne niesamowite cechy i moce przypisywane Żydom, że to są elementy mitologiczne i one służą temu, żeby zakryć tę prawdę o tym, że tak naprawdę ta ofiara była niewinna. Jakby pierwsza religia, czy to właśnie ostatnia religia w tym sensie, że przenosząca kres tych religii mitologicznych, czyli chrześcijaństwo, tym się wyróżnia, że tam w opowieści, która przetrwała w Ewangeliach, jest jasno powiedziane, że ofiara jest niewinna. Tak? I ta wiedza, to odkrycie tego kłamstwa jest samo w sobie czyni je nieskutecznym, tak? Bo te opowieści są skuteczne tak długo, jak pozostają nienazwane i ukryte. I tutaj jakby otwiera się taki wątek, o którym możemy, myślę, podyskutować, bo trochę dotyczy tego właśnie, jaki charakter ma właśnie ostateczna ta teoria, tak? No bo bądź co bądź, to co on analizuje, to są mechanizmy antropologiczne, można powiedzieć. No, on w pewnym sensie, on oczywiście posługuje się metodami, które są może trochę niestandardowe, ale generalnie ta ambicje ma prawdziwego, klasycznego antropologa. Znaczy chce uprawiać naukę o społeczeństwie, o tym, o naturze społeczeństwa. Ten mechanizm antropologiczny, który on analizuje, nazywa objawieniem, ale przecież skądinąd jesteśmy zwyczajeni do tego, że uważamy objawienie za coś nadnaturalnego, tak? Czy nadprzyrodzonego. Objawienie nie jest zdarzeniem, które po prostu się jakoś dokonuje w biegu natury, siłami natury, tylko jest czymś, co wydarza się w naturze czy w świecie, ale ma źródło, że tak powiem, poza nią. I tutaj się rodzi takie pytanie, jaki ostateczny status ma chrześcijaństwo, tak? W tej teorii, bo z jednej strony powiedzmy wielu wierzących ta teoria cieszy, bo on tam kluczowy rozdział książki nazywa się Najwyższa Mądrość Krzyża, prawda? I jest generalnie, że Gerard robi coś, co skądinąd właśnie w takiej akademii antropologicznej no jest nietypowe, czy uprawia jakiś rodzaj właśnie antropologicznej apologii chrześcijaństwa, ale jednocześnie w tym, co decydujące, wydaje się, że nie jest, jakby w ogóle nie przekracza te granice nadprzyrodzoności, prawda?
Mhm. No można by się ewentualnie zastanowić, czy to się będziemy dywagować już oczywiście, bo myślę, że on jakby zaprasza nas do tej dywagacji. Zresztą z naszych różnych rozmów to wiemy, że z jego książek różne rzeczy wynikają w szczegółach, tak? To znaczy, że jest pewien schemat ludzkiego zachowania w świecie po upadku, tak? I do tego przychodzi objawienie w postaci jednak tej prawdziwej religii, tak? Która jakby daje szansę z tego schematu wyjść, tak? Może można by to w ten sposób zaproponować. Oczywiście, że to nie są rozróżnienia, które nam odpowiadają na teologiczne szczegóły różnych kwestii, tak? Na bezpośrednią relację między naturą i łaską, tak? Bo tu jednak jesteśmy w innym dyskursie, tak? Jakimś takim, który jest mitologiczno-historyczny, tak? Raczej byśmy powiedzieli. Natomiast pewnie można by, tak mnie się zdaje, że można by szukać gdzieś tutaj tego styku, to znaczy jednak mamy wyjście trochę poza taki antropologiczny schemat powtarzalności, wiecznej powtarzalności ludzkich zachowań, co jest taką charakterystyczną cechą nowoczesnej antropologii, moim zdaniem, ku jedyności pewnego wydarzenia, tak? Jakim jest objawienie chrześcijańskie, krzyż, męka Chrystusa i jakby tutaj zaczynamy znajdować się w takiej jakby sferze, która nie jest w sensie akademickim naukowa, to znaczy, że właśnie nie jest powtarzalna, nie odpowiada temu takiemu charakterowi pewnego strukturalnego myślenia o tak naszym zachowaniu. Wydaje mi się, że to jest taki moment, oczywiście nie w języku teologicznym, tylko jakiś antropologii.
Że chrześcijaństwo byłoby jakimś cudem, powiedzmy, takim
czymś, co jakby przełamało jakby pewien paradygmat antropologii nowoczesnej, który zawsze szuka tych pewnych struktur. No czy to będzie, może ja się tu jakby odwołuję, może bardziej bardziej do strukturalizmu, ale nawet jak spojrzymy na różne poststrukturalne inne teorie, no to zasadniczo jest szukanie pewnych po prostu, pewnej powtarzalności, prawidłowości, nawet jeżeli one coraz bardziej meta, jakby w sensie są wykrywane, tak to sobie nazwijmy, to Girard daje nam taki wyłom, tak?
No tutaj jest zresztą jedna z wyraźnych, nie tylko w konkretnej tezie, ale wyraźnych różnic między w sumie dość podobnym podejściem Girarda i na przykład podejściem Freuda, czy sposobem, jaki z kolei te kwestie próbował rozstrzygać Lévi-Strauss. Szereg autorów, w których Girard pozostaje jakby rzeczywiście w warsztacie badacza naturalnego, tak, i w tym chce widzieć wszystkie kwestie, o których pisze. Nie jest teologiem ani przez moment. Nie wchodzi w ten rodzaj metody.
On fenomeny. Opisuje tak. Już fenomeny
badaczem
społeczne.
Tak, jest antropologiem kulturowym w tym, w tym znaczeniu. Zresztą, kto był antropologiem kulturowym w czasach, w których on nim był, to mógł czuć skrzydła u ramion, bo to była ta dziedzina, w której właśnie te wszystkie objawienia na temat tego, kim jest człowiek, były zrzucone. Rzucane ciągle z wysokości katedry. To naprawdę po autodestrukcji autorytetów innych nauk, które wcześniej przeżywały swoją potęgę, to akurat antropologia kulturowa czy etnologia w wieku XX, jego połowie miała swoje największe sukcesy. Z tym, że akurat w przypadku Girarda nie doszło do autodestrukcji tego autorytetu, bo się nie okazało, że jego badania są na przykład oparte na jakichś konfabulowanych świadectwach z zaświatów ludów prymitywnych, prawda? Tak. Tylko jakby potrafił zebrać, potrafił pokazać.
Wszystko za biurka zrobił.
Tak, no, potrafił pokazać.
I uczciwie to pewną,
potrafił pokazać przy pomocy tekstów jakby równoległość, tak? Tego i w świadectwach mitologicznych, i w znanych mu świadectwach dotyczących ludów prymitywnych. Zresztą zabawne, jak on potrafi tam sobie żonglować tymi żarcikami dotyczącymi użycia słowa prymitywny, dziki i tak dalej, dzieckiem epoki. Czyli z jednej strony nie jest wielkim magiem, który mówi nam, o, ja byłem tam u ludów Samoa i tam wszystko, prawda, bytu jest, tam się objawia. Po jakimś czasie dowiadujemy się, czy on rzeczywiście tam dotarł, jakie są jego świadectwa i tak dalej. To tak się nie wydarzyło. U Girarda rzeczywiście każdy z nas może z nim dyskutować, jeśli sięgnie do tych samych tekstów. Nie jesteś my przez niego paraliżowani jego autorytetem, tylko proponuje nam na ten temat rozmowę. Czy to jest teologiczna rozmowa? To ustaliliśmy, że raczej nie. Czy jest rozmową o kimś, kto mówi, natrafiłem na coś, co całkowicie jakby nagle się odrywa od linii mi znanych, powtarzalnych we wszystkich kulturach, to jest to, prawda? Przy czym nie jest tutaj, że tak powiem, marcjonistą. To znaczy nie, że mimo, że w Koźle ofiarnym jest trochę takiej atmosfery takiego jakby tych protestanckich badań nad religią. Jest tam taki moment, cały problem rytuału i tak dalej jest trochę taki przez niego w tej atmosferze analizowany, ale nie ma na przykład takiego przekonania, że na przykład Stary Testament jest jakby po prostu
zresztą inną książkę przyjęcił kulturą. Księdze Hioba, tak? No, całą no, przecież.
Więc,
tak.
Więc on widzi to, że w tych ewidentnie paramitologicznych opowieściach, które zostały w Starym Testamencie wchłonięte, że już tam dokonuje się pod wpływem tej siły, o której on nic więcej nie jest w stanie powiedzieć, ale że ona istnieje, dokonuje się ta autodemaskacja mitu. Wracamy do rozmowy o René Girarda, Koźle ofiarnym. Jednym z podstawowych dzieł wybitnego antropologa kultury. Tak.
No właśnie, rozmawialiśmy sobie tutaj, padło ze dwa razy, że on jest wielkim magiem trochę, tak? I wydaje mi się, że to w ogóle była w XX wieku siła antropologii kulturowej. To znaczy, że ona się jawiła jako niesamowicie poruszająca wyobraźnię, taka nowa opowieść o człowieku. Zresztą właśnie Edmund Leach, jeden z uczniów czy następców Lévi-Straussa, zresztą ateista zupełny, mówił o antropologii, że to nie jest nauka. że on uważa antropologię taką kulturowo nowoczesną za rodzaj nowego bajkopisarstwa, ale w sensie takiej mitografii nowej. Myślę, że to jakiś był taki przyspieszony sceptycyzm jak u schyłku scholastyki. To znaczy, że już namnożyło się tyle tych z zabiórka, pobudzających niesamowicie wyobraźnię, tak? Teorii antropologicznych.
Znaczy nie tylko z zabiórka. No, Margaret Mead, zwiedziła pół świata. Opowiedziała nam później, że to że widziała, czego nie widziała.
Ale ostatecznie z zabiórka. To znaczy ją tam troszkę puszczono w maliny z tego, pamiętam. Dokładnie tak to było, że nie tyle ona nakłamała, co opowiedziano jej to, co chciała usłyszeć. Raczej w ten sposób. To znaczy, że powstało już wtedy w latach szczególnie 50., 60., 70. tyle różnych teorii, że właściwie nie dało się tego uspójnić. Antropolodzy doszli do takiego trochę wrażenia, że nie wiadomo, jaka jest ostatecznie prawda. I wydaje mi się, że trochę jest też coś takiego z Girardem, że to jest taka wielka, nowoczesna powieść mitologiczna, tak? W dobrym sensie w gruncie rzeczy, tak? Znaczy, to jakby też stawia takie pytanie, czy taką jakąś naszą kwestię o to, jaki jest status chrześcijaństwa w tej jego teorii, tak? Czy to nie jest jednak wtórne, tak? Czy to nie jest po prostu zapożyczenie pewnych elementów wiary chrześcijańskiej, katolickiej, no też może protestanckiej, tak jak mówisz, elementów, i przetworzenie tego w pewien taki nowoczesny mit z użyciem pewnych narzędzi, które po prostu są akademicko akceptowalne, tak? Jeżeli byśmy sobie brali tam strukturalizm właśnie Lewi-Strossa czy Licza, no to mielibyśmy rodzaj mitologii bezbożnej, a tu mamy rodzaj takiej nowoczesnej mitologii pobożnej. To jest taka rzecz, która no jakby wynika dla mnie z samego mojego doświadczenia kursu antropologii nowoczesnej na studiach jeszcze, tak, uniwersyteckich. Zresztą w ogóle takie swoje też wspomnienie, bo Paweł tutaj mówił o swoim doświadczeniu czytelniczym, a ja powiem o swoim doświadczeniu studenckim, bo jakieś fragmenty, wypreparowane fragmenty Girarda czytało się te 20 lat temu u mnie na wydziale i pamiętam doświadczenie jako takie przykrawanie Girarda jako kogoś, kto tak naprawdę piętnuje dawną cywilizację chrześcijańską, jako tą antysemicką, czyli na przykład wyjmuje się Guillaume de Machaut, prawda, i te wszystkie fragmenty opisujące prześladowania Żydów przez ciemnych chrześcijan, a potem szybko, łatwo się to przenosi na z jednej strony taki schemat czasów totalitarnych, czyli wszystkich wykluczeń, prześladowania ludzi przez systemy, no, przez nazistów, przez komunistów również, ale też bardzo szybko się przechodzi do zupełnie współczesnych jakichś problemów i pokazuje, jacy to dzisiaj dalej, na przykład chrześcijanie są nietolerancyjni. Ja dobrze pamiętam ten schemat, to znaczy wyjęcie z Girarda tak naprawdę pewnych wygodnych narzędzi do tego, żeby właśnie wytworzyć pewien schemat takiego nowego oskarżenia, tak? I zbudować na bazie jego jakby dywagacji coś, co w gruncie rzeczy nie pasuje do jego dywagacji, ponieważ oczywiście on tam referuje te opowieści o prześladowaniu, tak? Te schematy prześladowcze, które nie są jakby jego oryginalnym wkładem, ale one w różny sposób mogą być umiejscowione. I zresztą, jak się zastanawiałem tutaj przed naszą audycją, co jest ciekawe, to ciekawe wydaje mi się to, jak dzisiaj jego ta opowieść o źródłach społeczeństwa, tak, nie o przełamaniu chrześcijańskim tego mitu kozła, tylko jak te źródła oparte o właśnie tworzenie pewnej figury kozła ofiarnego działają dzisiaj, tak? Kiedy na przykład on opisuje to, że zawsze ci, którzy są wybierani, czy podświadomie wybierani na kozła ofiarnego, są jakoś nienormalni, tak? No to zaraz uruchomił mi się pewien taki schemat utylitarnej etyki, gdzie poza normalnością są, prawda, ludzie, którzy jeszcze się nie urodzili, albo są już starzy, i że oni są jakąś taką przeszkodą, tak? Przeszkodą do wygodnego funkcjonowania społeczeństwa. Są jakimś problemem, tak? Ich się dehumanizuje, z nimi się czyni różne dziwne rzeczy, tak jak z Żydami, tak? U Machaut, tak? Żeby pokazać, że oni są jakoś winni naszym problemom, tak? Chociaż ostatecznie są niewinni. Jedni i drudzy są niewinni. Nie zawinili temu, że się nie urodzili lub że się zestarzeli, tak? To pokazuje w ogóle arbitralność pewnych tych schematów nowoczesnej antropologii, ale też ta zwrotność tych schematów, która często na przykład używana przeciwko chrześcijanom, pozwala nam jakby odbić odbić pewien atak, który jest wobec na przykład, chrześcijan wyprowadzany, żeby pokazać, że to my sami możemy jakby stawać się kozłem ofiarnym, tak? Czy jako wyznawcy religii, czy jako ludzie, którzy są w niewłaściwym okresie życia, tak? Bo byśmy powiedzieli, że weszliśmy już w taką fazę cywilizacji właśnie, która tak strasznie stara się te korzyści i straty dowartościowywać, tak? Już nie posługuje się ani demonicznym językiem, ani mitologicznym, ani nawet nie jakimś takim schematem naukowym, tak? Ale jakby szuka jakiegoś takiego nowego porządku, w jakimś zadowoleniu, w jakiejś takiej wygodzie cywilizacyjnej. Paradoksalnie w tych wyjętych już w ogóle z kontekstu religijnego w dużej mierze zachowaniach także możemy odkryć schemat Girarda. Takie mam wrażenia.
Jest to, ja uważam, że trochę bym się chciał zdystansować od tego twojego takiego właśnie potraktowania tej historii antropologii wystawiasznej jako takiego, pasma jakichś pomyłek, które doprowadziły do tego, że mamy do czynienia z, całym zestawem zwalczających się sprzecznych, arbitralnych poglądów, bo, ja myślę, że tak by było, gdybyśmy chcieli traktować antropologię jako filozofię pierwszą, tak?
Raczej chodzi o wrażenie, jakie mieli sami antropologowie.
Ale chodzi mi o to, że gdyby to było tak, że to wszystko miałoby być, rzeczywiście, tak jak zresztą niektórzy z nich chcieli, tak, żeby to było postrzegane, sam Girard przecież nie zwolnił takie pokusy. Gdyby to miały być rzeczywiście systemy, które wyjaśniają, pierwsze zasady są pierwsze, tak? Nie może być kilka pierwszych zasad, więc jeśli mamy kilka różnych systemów, Natomiast jeśli to bardziej traktować jako przybliżenie pewnych jakichś fundamentalnych mechanizmów, tak, to po prostu to jest kwestia tego, czy w tej kwestii, o której pisze Girard, czyli natury pragnienia, prawa, postrzegania ofiary, tak, czy to się trzyma kupy, czy nie. I wydaje mi się, że to co powiedziałeś, to jest zupełnie współczesne wcielenie tego mechanizmu, pokazują i to, że właśnie Girard bardzo tutaj, dużo jakby trafi powiedzieć, pokazuje, że ta teoria generalnie ma dużą wartość. To jest też jedna z jego przecież tez, że ta historyczna wyjątkowość chrześcijaństwa polega też na tym, że ono jakoś nieodwracalnie zmieniło naszą kulturę, tak? Że to objawienie się dokonało i w ten sam sposób nie da się już prześladować, tak? Natomiast to, co jest możliwe teraz, to jest wykorzystywanie tej prawdy do maskowania innej przemocy, tak? To polega niekoniecznie na tym, czy nie wyłącznie na tym, że niewinne kozły ofiarne są wybierane i mordowane, tylko że raczej ludzie, którzy są winni, czy mają coś na sumieniu, procedują w ten sposób, że próbują przedstawić się jako osoby niewinne, czy ściągnąć na siebie odkupieńcze spojrzenie, które rzuca chrześcijaństwo na wszystkie niewinne ofiary, tak? No i to na przykład myślę dobrze widać, to o tym żeśmy też tutaj chyba nawet mówili kiedyś, a na pewno temat jest, który często podejmujemy w naszym piśmie, tak? Jakby współczesny stosunek do prawa. Prawo, które miałoby być narzędziem wyzwolenia, uczynienia ludzi równymi wobec jakiejś rozumnej miary, staje się źródłem przemocy tylko dlatego, że czegoś od ludzi wymaga, tak? I stawia jakieś oczekiwania.
Tak, oczywiście Girard jest traktowany hasłowo, również przerabiany na różne pałki. Siła jego autorytetu i moc tych objawień, które na nas wszystkich działają, powoduje, że można go wlepiać w różne inne schematy, tak? Na przykład to, że zawsze inny jest prześladowany, prawda? W związku z tym każdy, kto przedstawi się jako inny, tak? W jakimś w miarę spójnym społeczeństwie, każdy, kto powie, ja jestem inny, natychmiast roztacza wokół siebie taki jakby parasol ochronny, tak? Mówi, teraz każdy, kto będzie miał coś do mnie, wchodzi w schemat nienawiści do innego, do różnego. Czyli tak naprawdę nienawidzi mnie społeczeństwo, które jest społeczeństwem odróżnorodnionym, które chce być jakieś takie homogenizowane, a ja jestem kimś innym i jest właśnie, to oczywiście bardzo urocza figura, tak się samemu przedstawić, ale tak jak mówiliście tu przed chwilą, to jest obecnie świetna strategia na to, żeby być bezkarnym, tak? Po prostu nikt cię nie dotknie, no bo jesteś właśnie tym...
Myślę, że tutaj to zostaje szczony. To z Girarda, że ten, kto rzeczywiście mógłby być innym, tak sobie zostanie przy tej formule, jednak jest jakoś ukryty przed oczami publiczności społecznej.
Tak, bo to jest właśnie ten problem, który Girard jeszcze mocniej podkreśla, że generalnie ta inność, różnorodność, To jest coś, z czego ludzie uczestniczący w prześladowaniu tym nie zdają sobie sprawy. To nie jest tak, że oni sobie wyobrażają i uderzają w kogoś innego, tylko odwrotnie, znajdują kogoś, kogo następnie czynią w oczach wszystkich innym, prawda? Natomiast bardzo ciekawy, zawsze aż intrygujący w myśli Girarda jest ten wątek, który on sam nie ukrywał. Na przykład w Kłamstwie romantycznym jest to wprost powiedziane. To jest ten moment zagrożenia tą oficjalną równością społeczną. To znaczy, to jest bardzo niezwykły przypadek, bo on sobie odważył się, tak, w zupełnie niesprzyjającej temu atmosferze, wejść w pewną polemikę z ideałami rewolucji francuskiej, zwrócić uwagę na to, że ta postulowana i następnie wymuszana pewna przez ideologię równość społeczna, ona jest czymś bardzo pięknym, czasami też operatywnym, pragmatycznie gdzieś tam się w jakimś momencie sprawdzającym, no, ale równocześnie nieprawdopodobnie niebezpiecznym przypadkiem tego prowokowania nieustannego konfliktu mimetycznego. Tak? Ponieważ to jest ten paradoks myśli Girarda, mówi, że dopóki mamy do czynienia z ludźmi, którzy znajdują się w swoich miejscach, to oni mogą być podziwiani, mogą być naśladowani, zwłaszcza jeśli odległość między nami z różnych powodów, to nie chodzi nawet o tę wielką koncepcję hierarchicznego społeczeństwa, tam z nieprzekraczalnymi granicami stanów, nie, tylko chodzi o sytuację, w której ludzie w sposób naturalny znajdują się w sytuacjach i wykonują zadania i spełniają role, w których jeden nie może być natychmiast innym, prawda? Otóż Girard mówi, dopóki to jest oczywiste dla uczestników tego społeczeństwa, no to jakby ilość tych konfliktów jest ograniczona. W momencie, w którym właściwie ideałem dla każdego staje się to, że on w każdym spotkaniu musi się sprawdzić, czy dałby się wymienić, czy dałby się stanąć w innym miejscu i tak dalej, no to rzeczywiście ilość tych konfliktów to jest rośnie tak jak przy uruchomieniu podziału atomów. To znaczy po prostu wszystko to jest jak łańcuch, w którym nie jesteś w stanie już jakby zahamować tej reakcji. I ten element z kolei jest o wiele mniej uruchamiany w publicystyce. Nie ma tego przekładu szerokiego tego fragmentu myśli girardowskiej. Tomek mówił o tym współczesnych zastosowaniach. Znaczy oczywiście na przykład popularność pewnych fragmentów myśli Girarda do tego, żeby na przykład uzasadniać rozszerzanie przywilejów społeczności LGBT, prawda? Myśl Girarda jest używana, tak? Choć na przykład dla mnie jako czytelnika Girarda, właściwie istota jego rozważań jest bardzo krytyczna wobec tego właśnie, co ja widzę jako na przykład odróżnorodnienie społeczności przy tej kompletnej wymienności, tak, seksualnej.
To jest u niego bardzo przecież obecny wątek, tak, że pragnienie emancypacji, tak, na pewnym etapie to nie jest pragnienie, które wynika z potrzeby naturalnej, tak, tylko raczej właśnie jest napędzane potrzebą naśladownictwa. Tak. Emancypujemy się do wykonywania ról, które właściwie znamy wyłącznie w ten sposób, że inni je wykonują, i pragniemy być tacy jak oni.
Bo oni są widocznie szczęśliwi. Tak. Skoro my nie jesteśmy szczęśliwi, to przynajmniej ktoś inny, kto wykonuje rolę, musi być szczęśliwy w tym świecie. W związku z tym i ja też bym chciał to.
To jest taki trudniejszy wątek, dlatego on jest nieobecny w publicystyce, bo jednak łatwiej komuś przyłożyć, że prawda, zrobisz ze mnie kozła tutaj, jestem ofiarą twoją, a tutaj jakby jednak to już trudno to w tygodniku czy w gazecie podać w prostej postaci, że ten to jest ten, a ten to jest ten i wiemy, jaka jest rozgrywka. Tak?
Dziękuję wam za rozmowę.
Dziękujemy.
I państwu za uwagę i wspólnie się z państwem żegnamy. Do usłyszenia. Jak zwykle konwersatorium w niedzielę o godzinie 13:00. Był z państwem Tomek Rowiński, Paweł Grat i Paweł Wilczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.